oczywiście, że u mnie też leci nagrywanie. No przecież ja bym nie puścił. Ja bym nie puścił.
Witam w odcinku 306.
Witam 306. Wspaniały odcinek. Jest niedziela, wieczór. To jest taki dobry moment, żeby nagrać odcinek podcastu, bo wtedy ci, którzy nie lubią spać, to słuchają sobie wieczorem jeszcze i później w poniedziałek mają jeszcze bardziej poniedziałkowy poniedziałek. A ci, co lubią słuchać w dojeździe do pracy, to dobrze rozpoczynają tydzień, więc słuchają sobie podcastu przed pierwszym dniem tygodnia.
Bardzo dobrze. Ja, Wojtku, mam temat, który jest follow-upem z zeszłego tygodnia, więc chciałbym od niego zacząć.
Dobrze.
Bo chciałbym jakby poruszyć temat, o którym jakby przez który troszeczkę przebiegłeś w zeszłym odcinku, to znaczy jak wygląda szyfrowanie danych w iCloudzie. I tam dostałeś tak zwane zjebki.
Potwierdzam i bardzo słuszne zresztą.
Tak, natomiast pojawiło się, że myślę, że dobrze by było, żebym ja to wyjaśnił, bo ja bardzo chętnie to wyjaśnię bardzo w prosty sposób, co i jak jest szyfrowane. Jedyne co, to sobie tylko odpalę tutaj ściągę, żeby mieć... Okej, mam. To powiem, jak to jest, Wojtek. Bo
powiedz mi, jak to jest.
Dane w iCloudzie są szyfrowane. Kropka. To jest fakt.
Mm-hmm.
Teraz tak. Nie musisz się
A ja powiedziałem, że nie są. I to był mój błąd.
Tak.
Bo ja wykonałem taki bardzo duży skrót myślowy, bo tak w skrócie, co ja miałem na myśli. Założyłem, one są szyfrowane, tylko jak ktoś ma klucz, to ja założyłem, że no to tak naprawdę można pomyśleć, że nie są, nie? No bo jeżeli ktokolwiek poza tobą
co,
ma klucz,
to
znaczy,
nie jest też takim głupim założeniem, no nie? Jakby,
ale nie jakby, powinno, ale wiesz, formalnie, właśnie,
to jest tak, że dane na iCloudzie są szyfrowane, natomiast jest różnica pomiędzy szyfrowaniem a szyfrowaniem. I teraz załóżmy sobie na podstawie tego jakby tego rozważenia trzy rodzaje szyfrowania. W momencie, w którym dane są przesyłane, w momencie, w którym dane leżą na serwerze i zróbmy sobie jeszcze, że są szyfrowane tak, że tylko ty masz do nich dostęp. Teraz Apple szyfruje dane na te trzy sposoby, ale nie wszystko. To znaczy tak, większość rzeczy, a właściwie wszystkie rzeczy, które są związane z twoim iCloudem, są szyfrowane, kiedy są przesyłane. To znaczy, że jeśli ktoś na przykład połączy się, załóżmy, do twojego Wi-Fi i będzie sprawdzał ruch, jaki wychodzi z twojego urządzenia, to jedyne co zobaczy, to że twoje urządzenie połączone jest z serwerem Apple. I to jest wszystko.
I wysyła jakieś
I pobiera jakieś dane. Nie można sprawdzić, co to jest. To jest pierwsze jego. I to są wszystkie dane związane z twoim jakby szyfrowaniem w ruchu, tak? Te dane są też szyfrowane na Apple serwerze. To znaczy, kiedy ktoś się teraz by włamał do Apple, to zobaczy tylko jakiś gibberish. Nie będzie wiedział naprawdę, co to są za dane, jak one wyglądają, co w nich jest. Nie ma takiej informacji, no nie? Natomiast jest jeszcze jeden poziom szyfrowania i to jest to szyfrowanie end-to-end. I co to znaczy, że szyfrowanie end-to-end? To znaczy, że to są dane, które są szyfrowane twoim kluczem, który posiadasz tylko ty. Bo dane, które są u Apple, takie na przykład jak twój backup, historia i zakładki w Safari, rzeczy, które masz na iCloud Drive, czy wiadomości iMessage, które są w iCloudzie, są szyfrowane tylko i wyłącznie kluczem, który masz ty, ale ma też Apple. Natomiast szyfrowanie end-to-end polega na tym, że ten klucz masz tylko ty. I on jakby nie opuszcza twojego urządzenia. Dlatego na przykład, kiedy przenosisz się z telefonu jednego na drugi, no nie, mimo tego, że podasz swoje hasło iCloud, to on na przykład chce, podaj hasło z telefonu, który miałeś poprzednio. Nie wiem, czy zwrócisz uwagę, że takie coś się czasami pojawia.
Tak.
I to dlatego, że te dane, które przywraca, są właśnie zaszyfrowane end-to-end. I tych danych, które oni szyfrują end-to-end, jest parę. Szyfrują wszystkie dane związane z twoim jakby domem w aplikacji dom do tego HomeKit, tak? Szyfrują wszystkie dane związane z twoim zdrowiem. Szyfrują wszystkie dane związane z twoimi płatnościami. Wszystkie twoje hasła i accounts, które są w iCloud Keychain. Wszystkie rzeczy, które nauczyła się klawiatura QuickType, czyli twoje skróty, czy twoje jakby, jak ją nauczyłeś, żeby, wiesz, żebyś mógł...
Poprawiała błędy,
tak,
no.
Na przykład, tak? Informacje na temat twojego screen time, informacje, które są w Siri, to znaczy kto jest twoją dziewczyną, kto jest twoją żoną i tak dalej, i hasła Wi-Fi.
Okay.
To są rzeczy, które są szyfrowane end-to-end. Natomiast jest jeszcze jedna istotna rzecz, która właśnie tyczy się tych wiadomości iMessage, które są w chmurze. Generalnie iMessage in the cloud używa end-to-end, ale jeśli w ustawieniach swojego iClouda masz włączony backup wiadomości, to on robi nieszyfrowany backup, w sensie szyfrowany nie end-to-end, tylko szyfrowany takim kluczem, do którego Apple też ma dostęp, na iCloudzie.
Okej.
Tak. Więc...
A, i to prawdopodobnie jest, dzieje się też wtedy, jeżeli masz, jesteś zalogowany do tego samego iMessage na dwóch urządzeniach i po to, żeby jedno mogło korzystać z tego właśnie backupu, to zaznaczasz specjalnie opcję.
Generalnie jest tak.
Synchronizuj z iCloudem.
Jeśli nie synchronizujesz sobie iMessage, czyli tak jakby nie zrobisz iMessage in the cloud backup i weźmiesz sobie nowe urządzenie i zalogujesz się nowym urządzeniu do iClouda, to nie zobaczysz poprzednich wiadomości iMessage.
Tak. Będziesz miał listę kontaktów, owszem, tak. Ale w ramach aplikacji iMessage będzie pusta lista, nic. No.
Dokładnie.
Co
tak.
Oczywiście wiesz, no docelowo jest trochę bez sensu, szczególnie jak przerzucasz się z jednego, chociaż nie, z jednego telefonu na drugi, to tam będą, bo wiadomo, tak. Bo one przechodzą tak. Razem.
Tylko musisz
z
wtedy,
urządzenia.
Ale musisz wtedy podać hasło z poprzedniego urządzenia, ponieważ
tak,
jest to.
Tak, tak, no, tak, więc... tak. No ale na iPadzie na przykład, jakbyś chciał jednak kontynuować jakiś wątek z kimś, no to musisz włączyć ten backup, który jest tak. Szyfrowany nie end-to-end.
Tak,
no.
Natomiast jeśli ktoś chce na przykład zapytać wtedy, czy iMessage jest równie bezpieczny, co Signal, to odpowiedź tutaj jest zależy. I teraz żeby bardzo to uprościć, to zależy od tego, czy robisz kopię zapasową swoich czatów na iMessage, czy nie. Jeśli nie robisz tej kopii zapasowej, to znaczy, że na iCloudzie w chmurze u Apple nie ma twoich czatów w kopii zapasowej, to jest to tak samo bezpieczne.
Okay.
Natomiast jeśli jest ta kopia zapasowa, to Signal jest bezpieczniejszy. A to dlatego, że domyślnie, co wiele osób uważa, że to jest inconvenience, ale zaraz pokażę, dlaczego to jest istotne. Domyślnie jest tak, że Signal nie ma kopii zapasowej. Są na Androidzie w ogóle w jakiś sposób, ale tego nie sprawdzałem, więc ale załóżmy dla potrzeby tego przykładu iOS-a. Signal nie pozwala ci zrobić kopii zapasowej swoich danych. I teraz... To brzmi jak, o Jezus Maria, zmieniam telefon i stracę wszystkie swoje czaty, wszystkie swoje wiadomości, wszystkie swoje media. Jest to prawda i to jest pain in the ass i oni o tym wiedzą i pracują nad tym, żeby może w jakiś sposób to umożliwić. Natomiast patrzcie na to w ten sposób. W Signalu nie ma jeszcze username'ów, są tylko numery telefonów. I teraz w sytuacji, w której ktoś ukradłby ci twój numer telefonu, co wbrew pozorom nie jest aż takie trudne albo takie niemożliwe, i zaloguje się na twoim Signalu, to... Jeśli nie uruchomiłeś passcode'u, bo można zablokować na serwerze Signala numer telefonu passcode'em. I jeśli ktoś będzie chciał się zalogować na ten numer telefonu, musi znać twój kod. Natomiast jeśli tego nie uruchomiłeś i ktoś zaloguje się na ciebie na Signalu, to nie zobaczy nic. Co jest chyba lepszą opcją niż gdyby wszystkie te czaty. To jest właśnie minus Telegrama, powiedzmy, no nie? Jakby... Jest plus i minus, no nie? Bo na przykład masz w Telegramie saved messages. I ja tam w tym safe messages mam parę wiadomości. Po prostu jakieś głupoty. Mam na przykład Survivor, mam link do tego głównego kanału, na którym są wszystkie inne te sezony. No to wiesz, takie pierdoły, ale po prostu to mam. I teraz, jak ty byś się zalogował na mojego Telegrama, to zobaczysz wszystkie moje wiadomości.
Tylko żeby zalogować się na twojego Telegrama, to muszę...
Mieć mój numer telefonu.
No i akurat telefonu, w moim przypadku hasło, plus jeszcze ty musisz odkliknąć, że zgadzasz się na to, że nowe urządzenie się łączy.
To zależy, bo możesz też poprosić o SMS-a i wtedy nie musisz odklikiwać.
Okej.
Więc to jest jakby, ja rozumiem, że to jest troszeczkę jakby ciężko namówić na przykład rodziców, kiedy powiesz im, no słuchajcie, zmienicie telefon, to niestety stracicie wszystkie czaty, nie? To jakby ja wiem, jak bardzo to źle brzmi. Ale z perspektywy kogoś, kto na przykład chce zadbać o swoje bezpieczeństwo, czy bezpieczeństwo swojej wiadomości, czy kontaktów, no nie? No to jest jakby sytuacja dobra, że jak ktoś się zaloguje na twoje urządzenie,
jasne.
To nie zobaczy swój czat. Więc tak, jeśli obawiacie się o swoje bezpieczeństwo sygnał jest dobry, ale wracając do iClouda, tak, wasze dane są bezpiecznie szyfrowane, natomiast do większości z waszych danych Apple ma klucz. I w sytuacji, w której będziecie na przykład, o, załóżmy, że FBI chce dowiedzieć się wszystkiego o was, to będą mogli sprawdzić wasze kontakty, kalendarze, iCloud, notatki, zdjęcia, remindersy, ale już tego, czy używaliście Twittera przez 13 godzin dziennie, nie zobaczą, bo screen time jest szyfrowany end-to-end. Tak, ciekawostka. Wiesz, tak.
No tak. Znaczy, no bo z każdego z tych jakby zbiorów danych można wyciągnąć na pewno ciekawe informacje.
Tak, no generalnie jest bardzo dużo tych informacji i to jest bardzo dużo jest metod danych. Ja ostatnio się dowiedziałem, ktoś wrzucił, i nie wiem, czy to nie był Kamil Świątek, że Amazon, czy on zrecytował, że Amazon trzyma informacje na temat każdego tapnięcia na twoim Kindle, nie? I teraz ktoś by powiedział, kurczę, ale po co... Po co ktoś mógł to trzymać? A z drugiej strony, kurczę, jeśli ktoś jeśli widać, że ktoś na przykład szybko czyta książki, albo ma dwie książki na swoim Kindle, jedna jest na przykład na temat teorii spiskowych, a druga jest na temat Donalda Trumpa. I to na temat teorii spiskowych tapie dwa razy szybciej niż Donalda Trumpa, to znaczy, że dobrze by było mu w Amazonie podrzucić troszeczkę teorii spiskowych, na które wyda pieniądze.
To prawda. Oczywiście, że tak. Więc no, z każdych danych da się wyciągnąć jakieś informacje. No, to jest zawsze tylko kwestia tego, jak ktoś mądrze jest w stanie syntezę
Ja przy tej okazji, polecę aplikację, o której już mówiliśmy bardzo krótko. Jumbo. Mówiliśmy o Jumbo Privacy. Ja z tego korzystam. Tak. Ostatni raz chyba polecaliśmy to, Wojtek, 8 tygodni temu. Mam napisane, że to urządzenie, które mam akurat 8 tygodni temu dodałem.
A, okej.
Okay. Więc polecam, ja bardzo lubię dostawać informacje na przykład, że no usunęliśmy na przykład jakieś wiadomości, jakieś stare czaty i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mocno polecam. Po prostu zainstalujcie, uruchamiajcie raz na jakiś czas, zainstalujcie rodzicom. To mówiliśmy chyba przy właśnie okresie świątecznym, żeby im to zainstalować i po prostu niech to samo w tle działa. Ja na, ja na przykład widzę, co ciekawe, bo ja używam jakby DuckDuckGo głównie, natomiast w ciągu ostatniego tygodnia zrobiłem 37 serii w Google. No, on to usuwa. 195 Google Maps Activities Deleted. To jest w ogóle ciekawe. Nie mam żadnego pojęcia, bo nie używam Google Maps na telefonie.
Dobra, dobra. A to a propos, bardzo chętnie zrobię teraz most, bo to świetnie pasuje i to jest rzecz, o której nie wrzuciłem ci jeszcze info na jako jeden z tematów, ale myślę, że to jest ciekawe. Google Maps, jak wiesz,
aplikacja jeżeli chodzi o...
Jest taka aplikacja i ona pokazuje ci, szczególnie jak jeździsz samochodem, jak bardzo ulice zapchane samochodami, nie? No i w zależności od koloru danej ulicy jest w stanie ci pokazać, czy jak jest zielono, to oczywiście da się przejechać bez problemu. Żółty czy tam pomarańczowy kolor to znaczy, że są jakieś tam lekkie koreczki. Czerwony i taki bardzo mocno bordowy. Bordowy no to oznacza, że naprawdę wszystko stoi. I to jest świeża rzecz, bo to pojawiło się wczoraj. Natomiast widzę, że dzisiaj zaczyna się rozsiewać po internecie.
Daylinka w ogóle.
Właśnie ci wysyłam. Koleś wymyślił sobie taki eksperyment, że zrobił sobie taki wózeczek. Taki dziecięcy wózeczek, wiesz, po prostu, żeby mieć łatwość, łatwo wrzucić tam sprzęty, jakich używa. Ma 100 telefonów z Androidem. Wszystkie włączone po prostu z GPS-em włączonym, bo prawdopodobnie tam, ja nie wiem, czy musi być włączona aplikacja Google Maps. Z tego, co wiem, w Androidach, jeżeli odpowiednie zgody się pozaznacza, to on chyba jest w stanie to robić w tle. No w każdym razie na pewno jest GPS włączony w każdym z tych telefonów i on w tym wózeczku ma 100 telefonów i idzie sobie po ulicy. Idzie sobie po ulicy i... ma bezpośredni wpływ na to, jakim kolorem ta ulica jest zaznaczona, do tego stopnia, że jeżeli chodził sobie tak po jakiejś ulicy dość długo, oczywiście no wolno, no bo jak człowiek idzie, to wiadomo, że idzie wolniej niż jeżdżą samochody, to po tym jak ulica zaznaczyła się na czerwono w Google, to samochody były kierowane zupełnie inną trasą po to, żeby ominąć korek, nie? Więc to jest mega ciekawy eksperyment, jak można oszukać trochę Google'a. No i pokazuje też, że jak działa ten algorytm, że tak naprawdę, wiesz, no potrzeba 100 telefonów, żeby dość szybko zmienić te dane na bezpośrednio na żywo, wiesz, w aplikacji Google Maps. Więc bardzo taka ciekawostka, ale uważam, że fajna i tak pokazuje, że okej, okay, już mniej więcej wiemy, ile potrzeba samochodów na przykład, żeby to zmienić. Nie?
Ktoś w Meksyku Waze'a tak oszukiwał po to, żeby ludzie nie jeździli pod domem.
Żeby nie jeździli pod domem. Wow, to szacun.
Ja uważam, to jest świetny pomysł, no.
Bardzo, bardzo dobry pomysł.
Ja na przykład bardzo dużo samochodów mam koło domu, bo mieszkam jakby przy dwóch takich dużych ulicach, gdzie non-stop jeżdżą samochody, więc rozważam, czy aby tutaj nie powinienem nagle. No wiesz...
Wiesz, można by się zastanowić, czy dałoby się to zrobić, bo wiesz, oczywiście, jeżeli ludzie zaczną kombinować i faktycznie oszukiwać ten algorytm, to Google się nad tym pochyli i pewnie, wiesz, w jakiś sposób...
A w jaki sposób?
Nie wiem, może bliskość tych telefonów do siebie jest tutaj rzeczą, którą można by, wiesz, wziąć pod uwagę, nie?
Bo GPS ma błąd w tym momencie nadal.
No ma za duży błąd, to też prawda, no, GPS że one tam chyba do 3 metrów czy 5.
No właśnie, sprawdźmy. Jest pewna jakaś taka informacja. 6,7 metra, Wojtek.
No nie, no to rzeczywiście. To jest taki błąd, który jeżeli oni muszą wziąć pod uwagę, to znaczy, że nie będą w stanie tych telefonów od siebie odróżnić, znaczy, w ogóle że one są skupione w jednym miejscu.
Właściwie to nie wiem, czy to jest 6,7 metra, natomiast jest napisane na Wikipedii w ten sposób, więc... Znaczy inaczej, nawet jeśli... To się myli, to jestem prawie pewien, że nie o za dużo i jakby moje doświadczenie mówi, że faktycznie 6 metrów to jest tyle, ile najlepiej. No to tylko, że to jest odległość samochodu, od jednej osoby od drugiej
dokładnie,
osoby samochodu, nie?
Dokładnie tak. Więc... Ale w ogóle teraz wymyśliłem. Panikuję, pamiętasz,
może ktoś przeczyta to, skoro ja tego nie przeczytałem, nam powie.
No nie, ale czy pamiętasz, jak hakowałeś Pokémon Go?
Tak.
To teraz wyobraź sobie sytuację, w której ktoś stawia serwer, który emuluje dane GPS-owe, które się w czasie zmieniają z odpowiednią prędkością, emuluje takich urządzeń właśnie, powiedzmy, że 100. One sobie chodzą po jakiejś trasie, bardzo powoli, niby, i w ten sposób... Oszukując algorytm Google'a, po prostu sam zaczerwienia tą trasę na mapie. Ciekawe, czy coś takiego dałoby się, bo to wydaje się, że jest większa szansa, że będą w stanie wyłapać, że na przykład, nie wiem, określone zapytania idą z konkretnego miejsca, no bo ten sygnał jakoś, wiesz, no nie jest łatwo wysyłać zapytania z serwera, udając, że jestem fizycznym urządzeniem, nie? Przy Pokémon Go po prostu nie było takiej ochrony przed tym, nie? Dlatego dało się to łatwo oszukać. Pytanie, czy Google Maps ma takie mechanizmy? Czy to może być projekt dla Pawła Orzecha?
Żeby zahakować?
Odcinek? Nie wiem, może.
Ja teraz mam inny projekt, który robię i pewnie zrobię na przyszły odcinek, bo myślę, że jakby spędzę nad tym dzisiejszy wieczór. Bo ja tak trochę, kurczę, nie chcę wyjść na takiego naprawdę tinfoil hat guy'a, ale jak mówiłem, że nie używam Google Mapsów, bo taka jest prawda.
No
i nie używam już tak bardzo Google'a jako wyszukiwarki, bo też już mówiłem o tym, że design bardzo mi mocno nie gra. I jakby dochodzę do wniosku, że nie tyle ja chcę się pozbyć Google'a, żeby nie miał o mnie tylu informacji, co po prostu doszedłem do wniosku, że on jest wolny, że on jest coraz wolniejszy. Nie wiem, czy to ja dlatego, że mam stary komputer, ale na pewno nie mam starego telefonu. Więc nie wiem, dlaczego jest wolny. W sensie, jako przykład, mam firmowe konto na Gmailu, a prywatny mam Fastmail, no nie? I nie ma fizycznie opcji, że na Gmailu zrobię coś szybciej niż na Fastmailu. Autentycznie. I już nawet zrobiłem sobie tak, że podłączyłem sobie tego Fastmaila jako klient IMAP-owy do mojego maila firmowego. Mhm. I po prostu jak chcę sprawdzić maila firmowego, to odpalam Fastmaila i wpisuję, po prostu wchodzę w mój folder i mam tam ten, i mogę odpisać nawet na tego maila z Fastmaila po to, żeby po prostu nie musieć wchodzić na Gmaila. I teraz rzecz, która mnie absolutnie denerwuje i tak dalej, i z którą chcę sobie teraz powalczyć, to jest, ja już o tym mówiłem, że jest Invidious, czyli jakby taki mirror YouTube'a.
Mhm.
I ja stwierdziłem, że ja nie wchodzę na YouTube'a, a jak wchodzę na YouTube'a, to zawsze mój komputer chce odlecieć jakby do innej galaktyki.
No.
Więc po prostu zahostuję sobie swojego Invidiusa i będę sobie mógł oglądać Sidemen albo jakieś inne pierdoły na moim Invidiusie własnym, prywatnym. Mhm. Zobaczę, jak to będzie działało. Jeśli będzie działało to na tyle, że tak powiem sprytnie, że nie będzie mnie to kosztowało miliony monet, to może też to wrzucimy jako bonus dla naszych patronów. Że jakby...
Hostowanie wideo to brzmi przerażająco trochę, no trochę, ale okej.
Tak, ale to jeszcze nie do końca wiem, w jaki sposób to ugrać, bo może uda mi się zrobić to jakby... Wiesz, niekoniecznie muszę pod to podstawiać jakiś ogromny serwer.
Uh-huh.
Bo może...
Restream jakiś?
Nie, ja pomyślałbym, jakby mam dwie metody, jakbym chciał do tego, jakbym mógł do tego podejść. Pierwsza jest taka, że jakby, bo serwer jakby będzie potrzebny tak czy siak, no nie? I teraz pytanie, bo mogę oczywiście kupić za dychę najzwyklejszy serwer, który prawdopodobnie będzie działał całkiem nieźle, a może mogę na przykład wykorzystać, bo mam darmowe jakby pieniądze na DigitalOcean, albo mam też darmowe pieniądze na Google Cloudzie, więc tam mogę postawić serwer jako serwer. I teraz pojawi się drugi problem, bo to jak wideo, jak dobrze wiesz, no waży troszeczkę i pewno same moje feedy ważyłyby parę gigabajtów.
No.
Dziennie. Wiesz.
No.
I teraz albo mogę ustawić na przykład, żeby trzymał filmy przez tydzień, co jest jaką opcją. Albo, i to jest jakby rzecz, przy której bardziej skłaniam, mogę używać Amazon S3 pod to.
Aha.
Bo wbrew pozorom ja nie będę jakoś dużo transferu tam robił. I teraz jeśli robiłbym transferu na $3, w sensie jeśli to kosztowałoby mi $5 miesięcznie, to nie jest to wcale aż taki duży koszt, żeby móc spokojnie, bez reklam i jakby w cywilizowany sposób oglądać tych parę kanałów YouTube'owskich, które mnie interesują.
Mm-hmm.
Czy ma to sens, co powiedziałem?
No chyba tak. Chyba tak. Chociaż to wiesz, to ja akurat płacę za premium i zresztą słuchałem ostatnio Adapt, bo lubię cały czas, nie wiem, jakoś tak Vitici mnie tutaj zawsze swoimi szalonymi hakami przyciąga do tego podcastu. Słuchałem akurat, jak on opowiadał o tym, jaki ma setup do oglądania YouTube'a u siebie w domu, który gdzieś częściowo właśnie omija platformę. Ze względu na to, że wkurza go to, że na Apple TV apka YouTube'a nie wyświetla i nie jest w stanie wyświetlić wideo w 4K. I to jest jakby common problem. W Safari też jak odpalisz YouTube'a, to nie masz możliwości wyboru 4K, nawet jeżeli ktoś ten materiał przygotował w 4K. Dopiero jest to możliwe na Macu, na Chromie. Nie? No i z Apple TV jest taki problem, że rzeczywiście no też to 4K nie działa. Więc on ma taki setup zaszalony. Tylko ja trochę rozumiem to, jak on, dlaczego on to robi. I że ma, przez to, że płaci subskrypcję YouTube'a i mimo to wchodzi raz na jakiś czas na te kanały swoich ulubionych YouTuberów po to, żeby jakby ten czas, który spędza przy platformie, oddać im. Bo to trochę tak działa, wiesz, że jak płacisz subskrypcję, to w zależności od tego, ile czasu spędzisz na jakim kanale, to ta subskrypcja oczywiście po odcięciu tam procentów dla YouTube'a jest dzielona między tymi właśnie twórcami. Więc nie wiem, czy to jest aż tak straightforward, że jeżeli, wiesz, nie odwiedzasz YouTube'a w ogóle i wejdziesz na jeden kanał swojego ulubionego twórcy w miesiącu raz po to, żeby obejrzeć jakiś jego materiał, jeden, to czy to oznacza, że cała twoja kasa idzie do tego twórcy? Tego nie wiem, bo tam może jest.
A wiesz,
jakoś,
który to był w ogóle odcinek Adapt? Bo chciałbym to...
Jakiś ostatni, nie wiem, czy przypadkiem nie w ogóle ostatni, który,
iPad
który był najświeższy. Możliwe. Możliwe. Natomiast jego setup polega na tym, że i właśnie on przez to, że płaci subskrypcję i wchodzi na kanały, no to gdzieś tam czuje, że dobra, ci twórcy, których znam i lubię, dostają ode mnie kasę, więc jakby to, że obchodzę trochę system, nie oglądając ich w apce YouTube'a, mimo wszystko, wiesz, w jakiś sposób kontrybuuje w ich przychodach, nie? No bo jeżeli będziesz wszystko obchodził i ściągał na przykład materiał bezpośrednio z YouTube'a za pomocą jakiegoś serwera, whatever, no to wiesz, ani Google nie dostanie pieniążków, ale tym samym też nie dostanie kasy twórca, który wytworzył tą treść dla ciebie, nie? A jego jednak głównym założeniem, no chyba, że kupisz coś, wiesz, co reklamuje w tym filmie, no skorzystasz z linka w opisie i tak dalej, nie? No ale załóżmy, że dobra, płacimy subskrypcję, więc dzięki temu jakby i tak dajemy tą kasę, więc twórca dostaje i wtedy już powiedzmy, że wiadomo, że to jest nadal szara strefa, ale masz trochę większy mandat do tego, żeby jednak zakombinować i faktycznie oglądać to wideo w trochę innej formie. I w dużym skrócie, on ma taki setup, który polega na tym, że jeżeli na kanale, który on subskrybuje, pojawi się nowy odcinek, to on jest automatycznie pobierany do niego na chyba jakiś dysk sieciowy, który ma w domu za pomocą, nie wiem, czy NASA, czy po prostu Mac Mini jest jego takim dyskiem sieciowym. W każdym razie to się zaciąga samo. On chyba dostaje jakieś powiadomienie i robi to shortcutem jakimś, wiesz, bo znając jego, to on ma tam wszystko porobione w skrótach. W każdym razie pobiera się odcinek w 4K, wrzuca mu się na serwer. Na serwerze ma zainstalowanego Plexa, o ileś dobrze pamiętam, i jakby za pomocą Plexa już wystawia to dalej do Apple TV, właśnie już w jakości 4K I sobie ogląda to, wiesz, jakby z lokalnego pliku de facto już później. Więc wtedy, wiesz, nie buforuje mu się, no bo wiesz, w lokalnej sieci wiadomo, przesłanie 4K to nie jest duży problem, więc ogląda to po prostu, wiesz, tak jakby chciał oglądać. Ciekawostka bardziej, natomiast on właśnie pobiera to wszystko do siebie, więc serwerem jest jego własny dysk, nie? To jest ta różnica.
No to też jest opcja, o której myślałem, tylko że ja bym bardzo chciał mieć dostęp do oglądania tego na telefonie, nie?
Bo... No to Plex akurat to załatwia.
No w sumie...
No bo wiesz, masz apkę Plexa bez problemu, łączysz się ze swoją własną...
Czy mogę powiedzieć coś, co może być uznane przez wielu za herezję?
Możesz.
Mi się bardzo apka Plexa nie podoba.
Ale to ja nie wiem, co w tym heretycznego. Ja szczerze mówiąc, ja kiedyś bardzo dawno zainstalowałem sobie Plexa, tylko że zainstalowałem i zdałem sobie sprawę, że w ogóle mi nie jest do niczego potrzebne.
Ja zrobiłem Plexa. Ja zrobiłem Plexa nawet ostatnio rozmawiałem z Maciejem Buchertem i próbowaliśmy, znaczy właśnie próbowaliśmy, zrobiliśmy różne cuda. On mi trochę powiedział, jak postawić sobie Plexa w chmurze. Ja mu tam trochę też podpowiedziałem, co można z tym zrobić, żeby było jakby troszeczkę jeszcze bardziej zautomatyzowane.
Zautomatyzowane, tak. No.
Ja ostatecznie zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że nie chcę mi się w to bawić. I interfejs Plexa mnie odrzuca. Szczególnie, że oni mają coś takiego, że masz Plexa, to ty masz darmowe podcasty w Plexie. W dupę se wsadźcie te podcasty. W sensie ja nie potrzebuję do tego treści. O, tutaj mamy dla ciebie, jakbyś był zainteresowany, na przykład dodatkowe seriale i filmy, no nie? To są, wiesz, jakieś bollywoodzkie badziewia. Jezus Maria, po prostu let me see my content, please. Please.
No ale można chyba z niego korzystać.
No, nie
za bardzo korzystając z ich UI, nie? W sensie, że to on... Korowo to jest po prostu instalacja jakaś serwerowa, która zarządza twoimi treściami.
Prędzej bym postawił sobie taką sambę i dodał to do mojego tego... Jak się nazywa ta aplikacja, z której korzystam? Infuse.
Infuse. No tak też absolutnie można. Ja każdy taki projekt endorsuję, trzymam kciuki i zawsze chętnie słucham o tym, jak to wyszło. Ja mam kilka jeszcze newsików takich. Nie wiem, czy cię zainteresują, ale jeden z nich jest o tyle ciekawy, że rozmawialiśmy o koronawirusie w zeszłym odcinku, tak. Więc to też będzie jakiś tam update. Ale w tym tygodniu znalazłem, bo gdzieś chyba na jakimś kanale, który obserwuję na Telegramie, pojawił się wpis przerzucony po prostu z innego kanału, więc ja w ten kanał kliknąłem. Nazywa się ten kanał Whohappening. Jego tytuł to jest oczywiście Wuhan Virus Updates. On ma 3,5 tysiąca subskrybentów. I to są takie krótkie newsy, wrzucane z różną, różnie, w sensie nie ma tak, że raz dziennie czy dwa razy dziennie, po prostu jak coś się dzieje, to faktycznie pojawiają się jakieś dodatkowe informacje. One są pisane trochę, tak powiedziałbym, w stylu Donalda, to znaczy, że trochę z jajem, są oczywiście poważne, nie? W sensie, że to nie jest tak, że tam sama beka i tak dalej i same memy. Zdarzają się memiksy oczywiście. Natomiast jest to naprawdę napisane lekko, w takim formie, którą się dobrze czyta. Oczywiście po angielsku, wiadomo. I powiem ci, że jak dostaję informacje z tego właśnie kanału, bo dopiero jak odkryłem ten kanał, to zacząłem się zastanawiać nad tym, że na co może nie chorują, ale dlaczego ja nie za bardzo lubię korzystać z serwisów newsowych, tak po prostu. Jakoś nie za bardzo lubię, bo to może, nie wiem, może robię 14 kroków w tył, ale chyba internet potrzebuje troszeczkę takiego powrotu do zarania dziejów, do tego jak powstawał i po co właściwie istniał. Bo dzisiaj jak wchodzisz na kanał, jakikolwiek serwis newsowy, to już pomijając to, że wyskakuje 50 różnych okienek, które musisz zamknąć, bo musisz zaakceptować, że ciasteczka, że przecież nie chcesz newslettera, nie chcesz powiadomień na desktop z tej strony, no bo bez przesady, nie za 10 sekund po tym, jak jesteś na stronie, nie chcę newslettera, dajcie mi spokój, ja naprawdę przyszedłem tu tylko przeczytać dany tekst. Czytasz tekst, oczywiście atakują cię reklamy ze wszystkich stron. Okazuje się, że to jest naprawdę słabo napisane, niewiele się dowiedziałeś i jakby no jakość tego jest naprawdę słaba, nie? I przy okazji oczywiście obklejona reklamami ze wszystkich stron, no bo trzeba trochę zarobić, nie? I ja jakby nie mam problemu z tym, że jakby trzeba zarabiać za swoje za rzeczy w internecie, ale duża część newsowych serwisów typu, nie wiem, no nawet jeżeli to będzie, czy to będą wiadomości na Onecie, czy tam naprawdę na Wirtualnej, gdziekolwiek, to zdarza się, że oni, to jest ich decyzja, czy zrobić tak zwanego, wiesz, live, kurde, relację live pisaną, który ja generalnie całkiem lubię, ale one zwykle dobrze się sprawdzają przy wydarzeniach, które naprawdę mają development bardzo szybki, nie? Czyli nie wiem, no coś dużego się wydarzyło i co godzinę, co pół godziny dzieje się coś dodatkowego, dowiadujemy się czegoś nowszego i nie wiem, warto siedzieć i czytać sobie te newsy. Na przykład, nie wiem, zdarzało mi się oglądać w ten sposób, właśnie oglądać, to robię teraz oczywiście cudzysłów palcami, ale oglądałem jakieś rzeczy, które, jakąś konferencję, nie? I nie mogłem oglądać wideo, ale mogłem sobie odpalić takiego live bloga, powiedzmy, wiesz, z jakiegoś serwisu i po prostu wiedziałem w miarę na bieżąco, co się na tej konferencji dzieje, co się pojawia. I to wtedy się bardzo dobrze sprawdza. Natomiast trochę gorzej sprawdza się, przynajmniej z mojej perspektywy, śledzenie tematów, które oczywiście mają development w czasie jakiś, o różnej częstotliwości, ale właśnie w tym jednym temacie. To znaczy trudno by mi było wejść na ten przysłowiowy Onet i znaleźć temat koronawirusa, może jakiś, czasem są takie jakieś hasztagi pod tekstami, że to należy do tego tematu, coś tam, ale to jest strasznie nieprzyjemne w korzystaniu. I w kontrze do tego właśnie i są takie kanały na Telegramie. Nie? I oczywiście ten znalazłem zupełnie przypadkowo i myślę, że to też jest dość duży problem Telegrama, że jakby nie jest łatwo znaleźć tego typu kanały samemu, nie? Że jeżeli dopóki ktoś ci tego nie podrzuci, no to wiesz, bardzo trudno jest, co wpiszesz w wyszukiwarkę, wirusy, coś tam, no w teorii można, ale mi na przykład by to nie przyszło do głowy na razie, ale podejrzewam, że może się to zmienić. I
Telegram natomiast... ma bardzo duży problem z discoverability nie tylko tak. kanałowych, ale też jakby grup,
naklejek.
Botów, naklejek. Mm-hmm. Tego jest bardzo, ale dopóki nie dostaniesz na przykład wiadomości, no nie?
No.
To nie wiesz, jakie są naklejki.
To prawda. To prawda, tak, dokładnie. I to, myślę, że powinni nad tym popracować, natomiast to już jest takie, wiesz, super by było. Natomiast rzeczywiście, jak znalazłem ten konkretny kanał, to ja naprawdę czuję się dobrze poinformowany o tym, co się dzieje w temacie koronawirusa. To nie jest tak, że ja jestem, wiesz, spanikowany i o Boże, czytam wszystkie newsy, koniecznie muszę wiedzieć, czy przypadkiem w Polsce nie ma. Bez przesady, to nie jest tak. Po prostu to jest jakiś taki temat, który mnie po prostu zainteresował. Że jakby, bo jak były te ptasie grypy, H1N1, to ja jakoś, nie wiem, może nie było to dla mnie interesujące, może byłem za młody, żeby się takimi rzeczami... A to mnie interesuje na zasadzie, wiesz, a ciekawe, jak rozwija się w ogóle, wiesz, plaga, jak ten wirus się przenosi i jak szybko w ogóle zarażenia rosną, wiesz, jak te cyferki... Po prostu jest to dla mnie ciekawe, nie? I czytam sobie ten kanał na Telegramie i tak, po pierwsze dowiaduję się o wszystkim bardzo szybko, w bardzo lekkiej formie, bardzo przyjemnej. Na przykład dzisiaj dosłownie, 50 minut temu pojawił się newsik, że we Francji, to jest taka ciekawostka, we Francji kilka mediów podało, rzuciło newsa, takie lekkie newsiki o tym, jak wygląda życie w kwarantannie. Dlaczego kwarantanna jest cool? Jak to się żyje w kwarantannie? I to są albo live streamy, albo, wiesz, pełne żarcików z The Walking Dead, wiesz, jakieś takie rzeczy. I autor jakby tego konkretnego kanału pisze, że no podejrzenie jest takie, że prawdopodobnie we Francji pojawiły się pierwsze przypadki koronawirusa. Na razie się o tym za szeroko nie mówi, żeby nie wpadli ludzie w panikę, ale przygotowuje się tego typu newsami od to, że no wiesz, jak trafisz do kwarantanny, to jeszcze nie jest tak źle, jakby tu jest całkiem spoko, śmiesznie i w ogóle luzik, mamy gierki, mamy coś tam, wiesz o co chodzi? Mhm. I po to, żeby ludzi przygotować pod to, że no jeżeli twoja rodzina trafi do kwarantanny, no to żebyś wiedział, co się z nimi na przykład dzieje, nie? W taki lekki, prosty sposób. Więc to jest to bardzo takie ciekawe rzeczy wrzucają. Opisują też, jak właśnie działają niektóre wskaźniki, że WHO tam posługuje się wskaźnikiem R0 i dlaczego on przy różnych wirusach jest inny. No naprawdę jest to bardzo ciekawy kanał. Serdecznie polecam, jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć o tym, co się dzieje na świecie właśnie akurat w tym temacie, to jest fajne. Jest dużo memiksów śmiesznych i naprawdę jest to dobre. Bardzo mi się podoba jeden mem. Koronawirus przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i jest ten... To jest kurde chyba ten Bane. I za chwilę jest w różowym stroju, oczywiście Joji. Karen with lavender essential oil, nie? Jako odpowiedź, że kurde, spoko, jesteśmy bezpieczni. Karen jest gotowa na wszystko. Opowiadanie oczywiście memów na antenie najlepsze, to jest zawsze najlepsze, dobry pomysł, najlepsze, oczywiście. Najlepsze. Ale tak, polecam ten kanał, jeżeli po prostu was to interesuje. Bardzo mi się podoba, że na przykład wirus jest nazywany w nim... Było kilka oczywiście możliwości. Był Kung Flu. Ale ostatecznie zdecydowali się na Corona-chan. I to jest takie słodkie. To jest naprawdę bardzo, bardzo
szkoda w ogóle, że no, tak, tak, jak sobie tak dłużej pomyślałem, to naprawdę szkoda, że widziałem tego Memixa, ponieważ ja też obserwuję Telegrama. Znaczy, naprawdę jest szkoda, że brakuje na Telegramie tego discoverability, bo ja sobie pomyślałem, że ja na przykład obserwuję niewiele kanałów, czy niewiele miejsc na moim Telegramie. Oprócz jakby ja głównie Telegram służy mi do paru rzeczy. Pierwsze jest to, że mam tam bota z Jesus Podcastu. W sensie z forum Jesus Podcastu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no rozmawiam tam z tobą oczywiście. I jest coś, jest, są też jezwąsacze. W sensie mówię, mam forum jezwąsacze i Wojtek i potem saved messages, bo tak mam zapinowane, bo są alfabetycznie.
No tak.
Chociaż Wojtek jesteś przed saved messages, a jeśli mam być szczery, to z tego co pamiętam alfabet W nie powinno być przed S. No ale nieistotne. Więc to jest głównie mój Telegram. Obserwuję jeszcze tego właśnie Wuhan, widzę jeszcze Donald Newsy, mam jeszcze memy rekreacyjne, ale brakuje mi, bo mam wrażenie, że Telegram może być bardzo przydatny, bardzo istotny. Jakby tam jest całkowicie fajny internet, no nie? Jakby jest też tam szara strefa, gdzie na przykład na Telegramie spokojnie możesz sobie oglądać właśnie na przykład filmy i tak dalej, no nie? Wiesz, z legalnością tego rozwiązania oczywiście jest różnie, natomiast kurczę, trochę szkoda, że ten, że tak ciężko jest, no nie? Żeby, wiesz, znajdować właśnie jakieś nowe rzeczy, inne tak, rzeczy, albo ciekawe rzeczy. Tak.
Zgadzam się. No, my staramy się, bo na forum pamiętam, że wrzuciliśmy ciekawe boty, fajne kanały i tak dalej.
Takich i to trochę umarło, bo też nie, było, nie dodawaliśmy nic innego, bo kurczę, ciężko jest też szukać. Wiesz, ja kiedyś poświęciłem na to parę wieczorów, żeby po prostu usiąść i poszukać, okej, dobra, to są nowe rzeczy, które mogą mnie interesować. Tutaj są takie boty i tak dalej. No ale wiesz, no... Signal ma podobny problem, no nie? Że też w Signalu niełatwo jest znaleźć na przykład naklejki. Specjalnie zrobili sobie kanał na community i wrzucają też na hashtagu, wiesz. No ale kurde, no.
No szkoda, szkoda. Mam nadzieję, że coś w tym temacie się zmieni, bo uważam, że to jest underrated absolutnie. Zawsze dzisiaj dużo angielskich słów wciskam, ale to mam wielka nadzieję, że przez Wielką Brytanię wyrozumieli. Tak, bo ja po prostu tęsknię za wami w Unii Europejskiej. Ale tak, myślę, że to jest zdecydowanie nieprzeorany temat.
A propos tego.
I ktoś... No?
To byli u nas, w sensie przyjechała do nas Magda siostra.
No.
Właśnie 31 na weekend. No i to był ich pierwszy przyjazd do Londynu, więc chcieliśmy oczywiście, mamy taki już po półtora roku mieszkania tutaj i po paru wizytach ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, mamy takie jakby parę takich jakby...
Standardowe miejsca, które trzeba pokazać.
Okej, macie 3 dni, to w takiej opcji będziemy oglądać to i to i to, drugiego dnia robimy to i to i tak dalej, i tak dalej. I jakby to też ułatwia nam, bo jak nie musimy się już zastanawiać na zasadzie, czy wziąć lepiej autobus, czy tą trasę lepiej przejść, no nie? No i na przykład, wiesz, takie rzeczy w stylu, no, jak jesteś na St. Paul's, to właściwie do Tower Hill, co prawda jest blisko, ale to nie ma sensu iść, bo tam nic nie ma pomiędzy, w sensie to jest city, tam nic nie ma, no nie? No i jakby jedna z tych tras zakładała też, że będziemy oczywiście na Parliament Square i zobaczymy Big Ben i cała reszta. Akurat tam pojawiliśmy koło 16 czy 17. I było pełno policji, grube imprezy. I teraz ja rozumiem, że ludzie się cieszyli, że Brexit i tak dalej, no nie? Ale w pewnym momencie przestaliśmy się czuć do końca bezpiecznie. W sensie nie chcę tutaj ja teraz wyjść na jakiegoś takiego snowflakes czy cokolwiek, nie? Ale wiesz, oczywiście idą ludzie, którzy mają flagi brytyjskie, Union Jack i tak dalej. Idą ludzie, którzy mają przypinki na przykład now and, now and so on, coś tam. Wielka Brytania zawsze wolna i jakieś takie pierdoły, nie? Okej, okay. Fair enough, nie? I zbliżamy się trochę coraz bardziej, bo byliśmy na Trafalgarsku, idziemy jakby w stronę Parliament Square, no nie? I jakby, wiesz, powoli zaczynamy dochodzić do Downing Street, tam gdzie jest biuro premiera, no nie? I zaczyna się robić tak, że widzę już ludzi, którzy są całkowicie łysi, idą w glanach i mają przypinki Wielkiej Brytanii i koszulki takie Wielkiej Brytanii. Okej, okay. Jest wszystko okej, okay, no nie? Jest wszystko okej. Okay. Ale jakby zaczyna się robić coraz bardziej biało wśród ludzi, no nie? Jakby elementy ubioru zaczynają być coraz bardziej brytyjskie, takie stricte brytyjskie.
Coraz bardziej skórzane.
No, coraz bardziej skórzane i tak w pewnym momencie stwierdziliśmy, wiesz co, to może trochę zrobimy derail z naszego spacerku i pójdziemy troszeczkę inaczej i tak dalej. I ja nie chcę teraz właśnie zgrywać na zasadzie, o, przestraszyłem się, bo wiesz, jakby ten, no nie? Ale był bardzo mocno taki nacjonalistyczny vibe na tym. I my oczywiście wszyscy wyglądamy, jakby nie wyglądamy na niebrytoli. Jakby...
No tak, to jest...
Natomiast mówimy po polsku i rozmawialiśmy wszyscy ze sobą po polsku, no nie? I to był jeden z tych momentów, w których czułem, że nie jestem, nie pasuję do grupy. I ludzie, którzy byli, nie wszyscy oczywiście, no nie, ale jakby było widać też, że to jest stricte brytyjskie towarzystwo i jakby nie do końca jesteśmy tam mile widziani. Nic się tam nie stało, nikt tam nic nie zrobił, nikt tam też nic nie powiedział. Ale nie zawsze potrzebujesz, żeby ktoś ci powiedział, że to nie jest dobre miejsce, w którym powinieneś teraz być, no nie? I to było dziwne, to było dziwne. To był jeden z niewielu razy, kiedy faktycznie czułem się nie do końca mile widziany, no nie? W tym momencie. I ja też nie chcę, wiesz, jakby rozpętać tutaj jakby jakieś polityczne rozmowy czy czegoś w tym stylu, ale naprawdę to był jeden z tych paru razy, kiedy nie czułem się do końca bezpiecznie w tym miejscu, nie?
No to pozostaje tylko wracać.
Co? No, cóż,
do domu.
Już się Wojtek pakuje, jadę do domu. Mamo, to ja, twój syn, strudzony.
Grzej w piecu, syn wraca.
Gotuj pomidorową. Całe garbigosu.
Tak jest, muszę się poczuć jak w domu.
A to jest żart w ogóle.
No mam nadzieję, że wiesz, że to było jednak...
Znasz ten żart z bigosem i skinem?
Nie.
Do... Mamo, jaki dobry bigos, ale może weźmy, zjedzmy coś innego. Nie marudź, tylko wpieprzaj. Mamo, ale bigos w kinie mam jeszcze. I to jest zabawne, ponieważ ja przywiozłem bigos i poszedłem do kina, ale nie jadłem bigosu w kinie.
Okej.
No nie, w każdym razie...
Mam nadzieję, że poczułeś się tak jednorazowo
to
i...
To było... No, jest czasami tutaj tak,
inaczej, że... mam nadzieję, że to się nie będzie pogłębiać. Wiesz, o co chodzi? Że jakby to nie jest początek... jakieś zmiany, chociaż wiesz, no zagłosowali, nie? Jakby nie, no na jasne, dość konserwatywny rząd teraz. I...
Jest to niestety widoczne i jest też taki jakiś film. Może ludzie mi napiszą, że zupełnie tak oni nie mają i jakby jest to okej, okay, bo to nie znaczy, że wszyscy tak mają czy cokolwiek. Ale tutaj tak po prostu było, że było tak, wiesz, bardzo dziwnie, nie?
No rozumiem. Szkoda, że tego doświadczyłeś, ale to też nie było jeszcze jakoś super hardkorowe, nie? Jakby dobrze, że nie było żadnej, wiesz,
nie, no jasne,
fizycznej jakby, tutaj
Znaczy wiesz, było też bardzo dużo policji i tak dalej, więc jakby nie było źle. No ale to był jeden z tych takich. Natomiast sam spacer po Londynie i samo zwiedzanie Londynu bardzo się dobrze udało oczywiście i takie standardowe miejsca. Mamy też o tyle łatwo, że mieszkamy w takim miejscu w Londynie, że jak chcemy zrobić bardzo fajny spacer, w sensie ktoś musi się przygotować na 10 km przynajmniej chodzenia. Co wbrew pozorom nie jest aż w ciągu całego dnia. Co nie jest aż tak strasznie dużo, ale mamy o tyle przyjemnie, że my mieszkamy jakby po jednej, jakby w drugiej strefie po jednej stronie Londynu, więc nasza trasa i zakłada, że jedziemy na drugą stronę całkowicie Londynu. I po prostu robimy spacer, jakby wracamy do domu. I parę razy jakby wchodzimy w metro, żeby podjechać trochę dalej, żeby zobaczyć różne miejsca i to też bardzo dobrze się sprawdza, bo Londyn tak można zwiedzić bardzo, bardzo szybko, bardzo łatwo w jeden dzień zobaczyć dużo rzeczy. Raz mieliśmy na przykład właśnie druga Magda siostra tam przyjechała i miała wtedy, oni mieli mniej czasu i jakby chcieli zobaczyć w dwa dni wszystko, co się tylko dało. To zrobiliśmy 25 km jednego dnia, ale zobaczyli wszystko. W sensie i drugiego dnia mieliśmy na zasadzie, co chcielibyście jeszcze pogłębić, żeby zobaczyć, no nie? Ale wiesz, na zasadzie samo centrum, Hyde Park, Buckingham, Covent Garden, wiesz, wszystkie rzeczy, M&M's World, stały punkt wycieczki, wszystko zobaczyli i potem tylko pogłębialiśmy. W ogóle M&M's World najlepsze, do dzisiaj nie mogę się załatwić w toalecie, bo zjadłem tyle tego.
Rozumiem. No, ale jakbyś planował jednak powrót, to w Warszawie Apple szuka człowieka od Siri.
Widziałem. Ja akurat się do tego nie nadaję. Mogę zmienić, żeby Siri wyglądała na mądrą. Ale ona dalej będzie głupia.
No niestety, ale faktycznie takie miejsce na oficjalnej stronie Apple jest, po prostu można wysyłać CV i taka oferta jest. Jest oznaczenie, że to jest Warszawa, Polska jak najbardziej. No i oczywiście no, potrzebujesz, wiesz, doświadczenia, ponad 5 lat doświadczenia w pracy ze Sparkiem lub tam każdą inną architekturą Big Data, czyli Hadoopem, MapReduce, jakieś takie rzeczy. Więc no, wymagania są oczywiście bardzo, bardzo duże, ale jak ktoś chce i ma już takie doświadczenie, no to może niech się za to weźmie, bo co też oczywiście pokazuje, że polska Siri to nie jest temat, który zobaczymy jakoś w najbliższym
czasie. To jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie, zanim zobaczymy Siri, która będzie po polsku nie umiała odpowiedzieć na żadne twoje pytanie.
Exactly. No niestety, ale tak to działa. No, pamiętam, że był taki moment, w którym wydawało się wszystkim, że,
tak,
że polska Siri wejdzie.
Tak, jak w Czechach wchodziła, czy coś takiego, nie?
Coś takiego. I pojawiły się w ogóle w kodzie jakieś zdania po polsku. Więc wiesz, jak ludzie zobaczyli, Jezu, po polsku będzie zaraz mówić, niesamowite. No, ale to nie.
Polska
nie,
Siri już niedługo. Gdzie to jest? Poczekaj. Siri możesz być niedługo dostępna w offline, Siri w Spotify, Siri przyjmuje po polsku. O, chyba mamy. Chyba to było to.
O.
5 lat temu.
Powiedz mi, jaka tam jest data. Ojej, ja myślałem, że to będzie tak, wiesz, 2 lata, nie? A to 5 lat temu. No to tak, to
jest,
myślę,
artykuł
że kolejne 3 lata.
Sprzed 5 lat Siri przemówi po polsku i uwaga, to jest napisane. Dotąd Siri nie wspiera języka polskiego. Pewnym krokiem naprzód było wprowadzenie dyktowania w naszej mowie ojczystej w iOS 8. Jak donosi czeski serwis... Odkryte w najnowszej wersji iOS 8.1.2 ciągi tekstowe wskazują, że już niedługo Siri zacznie rozumieć 3 języki słowiańskie: polski, czeski i słowacki.
No i tak. I poczekaliśmy trochę i jeszcze pewnie poczekamy. Ale to nie jest tak, że ja jakoś czekam, bo to, że będzie mówić po polsku, to wcale nie zmieni faktu, że jest głupia i właściwie na niewiele rzeczy pozwala, więc jakby whatever. Taka ciekawostka ode mnie i ja obiecałem, nie wiem, czy
właściwie
chyba,
jest
tak,
jedna,
chyba
jest,
zdążę,
jest tylko
mamy...
jedna rzecz, jest no? tylko jedna wytyk rzecz związana z Siri polską, którą ja właściwie nie czekam na Siri po polsku, bo ja wiem, że ona jest głupia, jest nieużyteczna, ale jeśli pojawiłaby się Siri, to pojawiłaby się też ta klawiatura, która umie podpowiadać.
A, to jest z jednej strony, a z drugiej jeszcze jest jedna rzecz, która by się przydała, to jest czytanie iMessage, czy
tak,
w ogóle wiadomości
tak.
w CarPlayu, wiesz? Bo
ja,
to akurat
ja
jest
biegam.
Rzecz, której nie da się obejść.
Ja jak biegam, to robię.
A.
Wysyłam wiadomości
no właśnie,
do Magdy na przykład, że niedługo będę i piszę do niej i wysyłam jej wiadomość przez ten i muszę dyktować jej po angielsku. No nie? To jest takie...
No tak. No, no to rzeczywiście się może przydać, ale generalnie no, jakoś niespecjalnie czekam. Ja jeszcze obiecałem Przemkowi, bo zapytał na forum i powiedziałem, że wpisuję to do listy naszych tematów, bo zapytał mnie o mój setup pracowy i w domu, jak pracuję z domu, to znaczy jaki, wiesz, z jakiego sprzętu korzystam, więc naprawdę w takim krótkim, bo nie mamy też jakoś super dużo czasu, ale postaram się szybko opowiedzieć, bo rzeczywiście no, lata minęły, a tak naprawdę mamy nowych słuchaczy, może nie wszyscy wiedzą jakby z jakiego sprzętu korzystamy na co dzień, ale prawda jest też taka, że od kiedy zaczęliśmy, to u mnie sprzęt się jakoś niespecjalnie zmienił.
No my to samo.
W sensie był tylko
nie,
jeden...
Nie, u mnie się zmieniło.
No. U mnie była jedna zmiana, bo o ile dobrze pamiętam, to my nagrywaliśmy, no pięć, kiedy my zaczęliśmy?
Zacząłeś nagrywać na, miałeś Hackintosha, ale jak nie Hackintosha, to nagrywałeś
widzisz.
Na Windowsie
tak.
Takim dużym i potem coś, nie pamiętam.
Tak, rzeczywiście miałem na samym początku Hackintosha, którego mi tam pomagał składać znajomy. Właśnie, no tu widzę, że jest zdjęcie 2 października 2014, czyli ja w 2014 kupiłem Maca Pro. Tak. On jest z 2013, więc ja rok później jakby kupiłem faktycznie Maca Pro. Więc to była ta zmiana największa w sumie w tym całym naszym, w tym moim jakby setupie, ale od tamtego czasu naprawdę niewiele się zmieniło, bo ja do dzisiaj korzystam z tego Maca Pro. Całkiem niedawno wrzuciłem do niego dodatkowy RAM i teraz mam 64 giga. On cały czas ma 256 dysk. Giga. SSD oczywiście ten, który wrzucają po prostu, który wrzuca Apple, bo też zakładałem, że o ile RAM i dysk można dość łatwo wymienić, tak później się okazało, że procesor też, natomiast no jeszcze do tego nie podchodzę, bo też nie czuję, że jest to potrzebne, ale w razie czego wiem, że procesor też będę mógł wymienić w przyszłości, jak mi się znudzi ten, co mam. Tak, karty graficzne też tam jest trochę problem już, żeby je wymienić, więc ja jak kupowałem tego Maca Pro, to tak, kartę graficzną kupiłem jakby o jeden stopień wyżej niż ta podstawowa i tyle właściwie. A, no i procesor też kupiłem o jeden krok dalej niż ten podstawowy, a dysk zostawiłem taki, jaki był, RAM zostawiłem 16, bo taki był w bazowej wersji. Więc teraz wymieniłem RAM, jest bardzo przyjemnie, natomiast on nadal mi świetnie służy. Ja mam takie poczucie, że cały czas jest trochę martwię się ewentualną zmianą, bo on ma bardzo dużo złącz Thunderbolt i nowe, jakikolwiek by to nie był komputer, czy to będzie iMac, czy nawet Mac Mini w sumie, one już Thunderbolta nie mają, wszystkie się przerzuciły na USB-C. No i ja teraz, wiesz, z tymi akcesoriami będę miał problem, bo ja mam na przykład jeden dysk mam na USB 3.0, dwa dodatkowe dyski mam już na Thunderbolta. One są spięte w
Ale to chyba
pętle.
Możesz, ale nie ma chyba problemu, jakby jest problem w drugą stronę, żebyś dysk USB-C podłączył do...
Aha.
Ale nie ma problemu, jakbyś miał, masz dyski...
Bo jest przejściówka.
Tak.
I, jest, i ta przejściówka, ja wiem, że jest przejściówka, ona trochę kosztuje, bo oczywiście tam z 250 zł za kurde pół kabelka, nie? Natomiast ona jest dwustronna, czyli jakby niezależnie od tego możesz USB-C podpiąć i z drugiej strony masz Thunderbolt, ale też odwrotnie. To znaczy, że tam da się tak zrobić, że to ona będzie działać w jedną albo w drugą stronę, no ale w moim przypadku chodzi o to, żeby z Thunderbolta przerzucić się na USB-C i to USB-C podpiąć do ewentualnego nowego komputera. Więc to będzie jakiś tam problem, bo ja naprawdę dość aktywnie korzystam z tych dwóch dysków Thunderboltowych i one ze sobą są spięte w taki łańcuch, że jeden dysk jest podpięty do drugiego, a ten drugi jest podpięty do komputera i komputer normalnie, wiesz, je wykrywa, tam do, możliwe jest spięcia w łańcuch aż do 6 urządzeń, więc ja miałem tak, że miałem przez długi czas jeden taki dysk, w którymś momencie, wiesz, zaczęło brakować miejsca, więc stwierdziłem, że to czas na to, żeby dokupić drugi i po prostu go dorzuciłem, wiesz, jako kolejny przęsełko w tym łańcuchu. No i tam, wiesz, no wymieniłem sobie tą klawiaturę całkiem niedawno na tego Logitecha Craft. Mam tego MX Mastera trójeczkę, która bardzo się fajnie sprawdza. Monitor mam Eizo i jest okej, ale uważam, że to jest najsłabszy punkt w ogóle tego komputera, ze względu na to, że owszem, ja wiem, to są super monitory dla tych wariatów, co obrabiają zdjęcia i co robią super kolor korekcję na wideo. Ja nie umiem tego robić. Nie umiem, nigdy się nie nauczyłem i podejrzewam, że się pewnie nigdy nie nauczę, chociaż może przypnie mnie kiedyś konieczność taka, to może wtedy, ale ja po prostu nie mam takiego zmysłu artystycznego. To znaczy ja nie wiem, do czego dążę. Wiesz, o co chodzi? Że jakby... Ja nie wiem, co mi się podoba. Ja nie wiem, czy to wideo powinno być bardziej czerwone, bardziej pomarańczowe, czy bardziej takie, czy srakie. Po prostu nie mam pojęcia, do czego dążyć. I jedyne, co bym robił, jeżeli miałbym robić taką, wiesz, zaawansowaną koloryzację typu dostaję materiał w S-logu, czyli takim zupełnie szarym i ja na to nakładam, wiesz, jakieś kolory, to ja bym po prostu siedział na YouTubie i szukał, no dobra, to jak oni to robią, dobra, to tu więcej saturacji, czy tu więcej coś tam.
Dla mnie to chyba to tak zależy od tego, problem. Jak ty masz, ja na przykład myślę, że ja bym sobie z tym poradził, bo ja na przykład wiem, jakie kolory widzę, no nie? Ja tylko, to jest, widzisz...
No to pamiętam, jak ty obrabiałeś zdjęcia, pamiętasz, to właśnie już o tym rozmawialiśmy, nie?
Że ja widzę,
Że ty masz gdzieś, dokładnie, masz ten punkt odniesienia w głowie, że a, wiem, co bym chciał uzyskać, albo jak widziałem tą scenę i chcę teraz to, co zapisał mi telefon, zamienić na to, co ja widziałem oczami, nie? Ja nie mam takiego w ogóle, nie wiem, mój mózg tak nie działa, nie jestem w stanie, po prostu nie wiem, może mam jakąś wtórną analfabetyczność kolorową, no nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie mam z tym problem i jak kupowałem ten komputer, to mi poradzili, że no wiesz, jak będziesz montował wideo, to musisz mieć EIZO, bo jak go dobrze, wiesz, tam zrobisz mu tą kalibrację... Nigdy w życiu nie zrobiłem kalibracji. Do dzisiaj nie wiem, jak to się robi, ale nie mów nikomu. To wtedy, wiesz, na pewno to, co zrobisz tutaj na tym monitorze, to później ludzie, jak będą oglądać, to będą widzieć dokładnie tak, jak ty to widziałeś u siebie.
Bullshit, no, bo super, ludzie oglądają fajnie. Potem na iPhone'ie z trybem żółtym i dokładnie. Właściwie gotowe.
To już inna sprawa. Więc tak, ten monitor był dość drogi, jak na jakby, wiesz, monitor tak po prostu w tamtym czasie. I on oczywiście super oddaje kolory, ale niestety nie ma rozdzielczości Retina, więc on właściwie wyświetla, wiesz, obrazek w tym takim dziwnym, aż nawet zobaczę, bo to jest, co to jest? Monitor. Gdzie on jest, kurde? No nie widzę teraz. Monitory. Aha, rozdzielczość. Domyślna dla monitora i teraz ona skalowalna. 1920x1200. No to wiesz, to jest mało, nie?
No to jest mało.
A jakbym chciał high DPI zmienić, to by wyświetlał 960x600 Retina. Nie? No to proszę cię, to w ogóle nie ma o czym mówić. Więc i to jest ten jakby najsłabsze ogniwo tego komputera i bardzo chętnie, jak kiedyś będę miał jakiś zastrzyk, to chętnie bym go wymienił na coś, co wyświetli po prostu Retinę. Nie? Tylko, że już dzisiaj robi się problem, powiem ci, bo znowu może być i to, co mówiłeś, że w drugą stronę. Większość monitorów teraz jest na USB-C. I teraz ja bym musiał z USB-C przejść na Thunderbolta albo ewentualnie pójść przez HDMI, które ma swoje ograniczenia. Jak ostatnio wchodziłem sobie na stronę, gdzie Apple mówi jakby w zależności od łącza, którego używasz, konkretnie w Macu Pro z 2013 roku, to jakie będziesz mógł uzyskać rozdzielczości na jakich tam monitorach, nie? I teraz wiesz, HDMI, no da się 4K, ale już tylko, teraz nie chcę mówić, bo tam na przykład 30 Hz, nie? Czy tam 60 Hz, albo w sensie, że nie wykorzystuje to 100% tego, co ten komputer jest w stanie wystawić jako obraz na zewnątrz, nie? Jak weźmiesz DisplayPort, który idzie przez Thunderbolta de facto, to będzie coś innego, nie? I taka jest kombinacja, bo teraz dopasować specjalnie monitor pod stare złącze właśnie tego Maca Pro, jest z tym trochę problem. I o ile gdybym się zastanawiał nad tym 3 lata temu, to jeszcze były takie monitory, które wiesz, bardzo fajnie sobie współpracowały, miały normalnie DisplayPort zwykły, jeszcze właśnie po drugiej stronie był Thunderbolt, więc też nie było żadnego problemu, żeby to podłączyć. No a teraz się robi trochę kombinacja, przejściówki, a jak przejściówki, to muszą być takie, które wiesz, wspierają odpowiednie rozdzielczości, kurde, herce, odświeżanie, no... Jest to problem, więc na razie się jakoś nie chcę do tego przypinać. Korzystam z tego, co jest i trudno. No, na razie nie będę się bawił w poszukiwania. Ale jeżeli ktoś mnie słucha teraz i nie zasnął jeszcze, to ja chętnie posłucham. Jeżeli wy macie jakieś rozwiązanie i znajdziecie monitor, który wyciśnie jakby jakość obrazu taką, jaką maksymalnie da się uzyskać z Maca Pro z 2013 roku i da się to podłączyć jakoś sensownie albo przez HDMI, albo przez Thunderbolta, to ja chętnie posłucham propozycji i zależy mi na tym, żeby... 200 zł
i słucham propozycji.
Tak jest, od każdej drużyny 200 zł i słucham propozycji i jeżeli znajdziecie coś, co wystawi mi retinę w jakiejś sensownej rozdzielczości, to ja naprawdę chętnie zobaczę i może w przyszłości kupię. A w pracy korzystam z iMac'a. Ostatnio kupiliśmy, jakoś 2-3 miesiące temu były zakupy, mam iMac'a takiego podstawowego, żeśmy kupili wersję i to w zupełności wystarcza, ale dzięki temu nie muszę wozić swojego, bo miałem MacBooka Pro przez jakiś czas, tego Mid 2012, 14, jakoś tak, tego ostatniego ze złączami. To woziłem go w plecaku, a teraz nawet nie biorę plecaka do pracy i to jest bardzo przyjemne, to jest takie, wiesz, wychodzisz z domu, nie masz nic ze sobą, masz tylko portfel, kurde, telefon w kieszeni, słuchawki w kieszeni i po prostu wychodzisz
ja
i idziesz
tak
do pracy.
Ja bym tak nie mógł robić, bo ja biorę jeszcze ze sobą jedzenie do pracy.
Okej, no to tak, no, ja nie to biorę, bo czasem... I to naprawdę jest takie, wiesz, poczucie wolności jakieś, że tak, kurde, nie muszę nic targać ze sobą, nie? Przychodzę do pracy, mam swój komputer w pracy i jest wszystko w porządku. Także to jest bardzo, bardzo przyjemne. I to nie wiem, czy to dobrze przebiegłem przez cały ten setup.
Bardzo
ale
dobrze przebiegłeś przez cały setup, Wojtek. No.
Tyle.
Czy to jest ten moment, w którym po przebiegnięciu przez setup będziemy biegać w ciemność, Wojtek?
Będziemy biegać w ciemność, zasłońmy okna, czas na jaskiniowe tematy.
Dobrze, w takiej opcji my, słuchajcie, słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku Jezus Podcastu, który będzie już za tydzień, a teraz słyszymy się razem wszyscy w After Darku.
No, dziękuję. Dokładnie.
Bardzo. To było bardzo przyjemne. Dziękuję bardzo, żegnamy się. Elo.
Elo.
Jezus Podcast, czyli gadżety i bzdety.